bazując na historii wypędzenia przekupniów ze świątyni, pamiętacie na pewno dobrze tą historię, powiedzieliśmy sobie o tym, że jest to historia prorocza, jest to pewien akt, który wydarzył się, który Jezus dokonał w proroczy sposób, po to, aby pokazać, co się stanie już za kilka dni. I wypędzenie tych uczniów, tych, przepraszam, przekupniów, tych wszystkich zwierząt, tych wszystkich wymieniających walutę ze świątyni miało symboliczny wymiar oczyszczenia człowieka. W piątek mówiliśmy o tym, że cały ten akt był metaforą oczyszczenia naszych serc z grzechu. Tak jak Jezus wygonił wszystkie te zwierzęta, wygonił tych wszystkich przekupniów ze świątyni, wygonił tych wszystkich, żebraków nie wygonił, o nich dzisiaj trochę powiemy, ale wygonił tych wszystkich, którzy nie rozumieli, po co jest ta świątynia, oczyścił tą świątynię, tak w ten sam sposób Jezus, umarłszy na krzyżu, oczyścił nasze serca. Amen? Każdy człowiek dzisiaj może z tego skorzystać. To się stało, to jest akt dokonany. Bóg już przebaczył tobie grzechy, Bóg już zrobił wszystko, aby twoje grzechy zostały oczyszczone. Czy tego doświadczasz w swoim życiu? Jest to tylko i wyłącznie kwestia, czy uwierzyłeś w Jezusa i przyjąłeś to do swojego serca. I dzisiaj powiemy sobie, co się stało potem, dlatego że gdy Jezus dokonał tego oczyszczenia świątyni, które, tak jak mówimy, jest symbolem czy symbolicznym aktem Jego śmierci, zapowiadającym Jego śmierć na drzewie krzyża, to po wypędzeniu tych przekupniów ze świątyni działo się tam jeszcze wiele ciekawych rzeczy i dzisiaj o tym sobie przeczytamy. Więc mamy pewnego rodzaju ciągłość nauczania. W piątek było o wypędzeniu, a teraz o tym, co się stało w świątyni, gdy ci wszyscy przekupnie, te cała zwierzyna, to wszystko zostało wypędzone ze świątyni. Otwórzcie proszę wraz ze mną Ewangelię Mateusza, 21 rozdział. Chciałbym, żebyśmy przeczytali od 14 wersetu. Pozwólcie, że już nie będziemy czytać tego, jak Jezus oczyszczał świątynię. Natomiast powiemy o tym, co się stało potem. Przeczytamy o tym, co się stało potem i spróbujemy pochylić się nad tym tekstem. W świątyni zbliżyli się do Niego, czyli do Jezusa, niewidomi i kulejący, a On ich uzdrowił. A arcykapłani oraz znawcy prawa oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił, oraz dzieci, które wołały w świątyni: Hosanna synowi Dawida. Czy słyszysz, co one mówią? Pytali. Tak, odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście: z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę? Co się więc działo, gdy Jezus oczyścił świątynię? Wtedy w tym oczyszczonym miejscu nastąpiła cisza. Przestały muczeć krowy, beczeć barany, beczeć kozy. Przestał, ucichł ten cały rwetes związany z handlem, z wymianą pieniędzy, z dyskusjami ludzi. Spróbujmy to sobie wyobrazić. Najpierw jedno wielkie zamieszanie, smród. Wiecie, zwierzęta jak są, no to wydzielają zapach. I nie tylko wydzielają zapach. Działo się tam mnóstwo strasznych rzeczy. Gadanie, rwetes, ktoś z kim się kłócił, ktoś wymieniał, ktoś handlował. Jak na targowisku. I nagle Jezus to wszystko wkracza, usuwa to wszystko ze świątyni i co się dzieje? Nagle następuje cisza. Nagle zmienia się atmosfera tej świątyni, tego miejsca i dzieje się coś niebywałego. Jezus wygonił zwierzęta, Jezus wygonił z tej świątyni przekupniów, wymieniających waluty, tych wszystkich ludzi, którzy handlowali być może tam mąką, bo trzeba było składać przecież ofiary z pokarmów, z mąki, z oliwy, z wina, więc ich wszystkich Jezus wygonił, ale nie wygonił chorych, żebrzących, potrzebujących pomocy. Oni zostali. Nagle w tym miejscu zmieniła się atmosfera, nagle zmieniło się natężenie rozmów, nagle zmienił się zapach, nagle zmieniło się wszystko. I wtedy został Jezus. Stał w tej świątyni, pełen autorytetu i mocy i być może nagle, i to jest tylko moja interpretacja, nagle do Niego podszedł jakiś kaleka i mówi: Panie, czy możesz mnie uzdrowić? Gdy ludzie pytali Jezusa, czy chcesz mnie uzdrowić, co Jezus odpowiadał? Chcę. Jezus nigdy nie odpowiadał: no wiesz, zastanowię się, nie wiem, czy jesteś godzien, muszę zbadać twoje życie, nie wiem, jaką masz przeszłość, nie wiem, jakie masz przekleństwa pokoleniowe. Jezus nigdy o to nie pytał. Gdy przychodzili do Jezusa potrzebujący i mówili, Panie, czy chcesz mnie uzdrowić? On powiedział, oczywiście, że chcę. I uzdrowił pierwszego. Potem jakiś niewidomy podszedł i Jezus przywrócił mu wzrok. A potem jakiś żebrak podszedł i mówi, Panie, zmień moje życie. Więc on dotknął jego i go pobłogosławił i nagle życie wewnątrz niego się zmieniło. A potem jeszcze jeden niewidomy, jeszcze jeden kaleka i jeszcze jeden żebrak. Wiecie, co tam się zaczęło dziać? Jak się zachowuje kaleka, który nigdy nie chodził i nagle zaczyna chodzić? Co on robi? Tak jest. On zaczyna reagować na to. Więc skacze, śmieje się. Ludzie, chodzę! Tak było? Myślicie, że tak było? O, było bardzo mocno. Zapewniam was. Zaczęli więc skakać, cieszyć się. Być może ten, kto niewidomy, powiedział, Boże, jaki piękny jest świat. Nigdy na własne oczy nie widział niebieskiego nieba. Wow. I nagle znowu atmosfera się w tej świątyni zmieniła. Tym razem była to atmosfera radości. Ludzie skakali, ludzie się cieszyli, podchodzili do siebie nawzajem. Zobacz, moje ręce są sprawne, były sparaliżowane. Wow! Ty, a ja nie widziałem i widzę. Wiecie, co tam się działo? Tam był power. Tam była radość. No a co dzieci? Dzieci tak siedzą, patrzą. Ja, mój tata widzi, a był ślepy. Wow, mój wujek zaczął chodzić. Więc nagle dotarło do tych prostych dzieci to Mesjasz. Więc zaczęły biegać po tej całej świątyni i krzyczeć Hosanna synowi Dawidowemu. No jak dzieci się w to włączyły, no to tam już był niezła fiesta. Nie sądzicie? Ci skaczą, tamten się śmieje, tamci tańczą, a te biegają i krzyczą Jezus, Jezus jest Mesjaszem, Hosanna. Niesamowite. Nagle z tego syfu, z tego miejsca, gdzie był smród, gdzie był rwetes, gdzie było aż ciężko w powietrzu, nagle to miejsce zamieniło się w miejsce radości, wyzwolenia. Nagle zamieniło się w miejsce, gdzie ludzie odzyskiwali sens istnienia. Wiecie, taki żebrak, który na przykład nie mógł zarobić na własne utrzymanie, bo na przykład był sparaliżowany, albo nie mógł chodzić, albo rękę miał uschniętą, albo cokolwiek. On nie mógł pracować. Jego życie było pasmem znoju, trudów i cierpienia. Wiecie, co oznaczało dla niego uzdrowienie? Diametralną zmianę całego jego życia, 180 stopni. Nagle w jego życie weszła nowa nadzieja. Co robi człowiek pełen nadziei? Cieszy się. Ma uśmiech, banana na twarzy, tak? Jest zadowolony, nagle życie ma sens, przyszłość jawi się bardzo fajnie. Już nagle nabrało to wszystko blasku. To jest niesamowite. I te dzieci, one biegały, one krzyczały, Hosanna. Co to znaczy Hosanna? To jest sformułowanie zaczerpnięte z Psalmu 118, werset 25. Po hebrajsku oznacza Hoshianna. Zbaw teraz. Niech zbawienie Twoje przyjdzie teraz. Gdy Żydzi modlili się o przyjście Mesjasza, oni wołali Hoshianna, czyli Panie, zbaw nas teraz. I oni wierzyli, że gdy przyjdzie zbawienie do Izraela, przyjdzie przez Mesjasza, który przyjdzie i przemieni wszystko. Który gdy przyjdzie, zmieni ich status, zmieni ich powodzenie, wyprowadzi ich z niewoli, bo oni w końcu od wielu wieków byli cały czas pod czyjąś okupacją. Oni liczyli na to, że gdy przyjdzie Mesjasz, zmieni się całe ich życie. I nagle co? Nagle przychodzi Jezus i zmienia wszystko. I nagle rzeczywistość w świątyni się zmienia. To był centralny, najważniejszy obiekt, miejsce w całym Izraelu. Jeżeli coś działo się w świątyni, miało to wpływ na cały Izrael. I teraz nagle w tej świątyni zmienia się atmosfera. Nagle staje się to miejscem zbawienia. Przez kogo? Przez Jezusa z Nazaretu. Ci, którzy byli tam obecni, a najbardziej dzieci, szybko uchwycili ten moment i zrozumieli, to jest Mesjasz. Więc zaczęli krzyczeć Hosanna już nie jako apostrofę, czyli taki uniesiony, uroczyste odwołanie do Boga, zbaw nas teraz, ale oni zaczęli wołać, teraz jest zbawienie. teraz nastało zbawienie. Zbawienie do tego chorego i zbawienie do tego niewidomego. Zbawienie do tego żebrzącego i zbawienie do naszego domu, bo wreszcie tato pójdzie do pracy. Wreszcie będziemy mieć co jeść. I te dzieci skaczą i się radują. Mesjasz przyszedł, zmienił już nasze życie. Nagle w tym miejscu nastała mesjanistyczna rzeczywistość. Dla tych ludzi w tej świątyni stało się jasne, wow, gdy Mesjasz przyjdzie, na pewno nie będzie lepiej niż teraz. On jest Mesjaszem. Coś się zmieniło, nastał nowy porządek. Nowy porządek w świątyni, nastała nowa rzeczywistość. I teraz, tak jak w piątek rozważaliśmy w duchowy sposób, co znaczy oczyszczenie tej świątyni, tak teraz musimy nadać temu, co stało się po oczyszczeniu, o czym przed chwilą mówiłem, również duchowy sens. Jakie znaczenie dla nas dzisiaj ma to, że wtedy w świątyni, gdy Jezus wypędził wszystkie te zwierzęta, tych przekupniów oraz gdy Jezus zaczął uzdrawiać, zaczął przynosić nadzieję do życia tych ludzi, jakie to ma znaczenie dla ciebie dzisiaj, który żyjesz w XXI wieku? Podkreślam bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, oczyszczenie świątyni mówiło o tym, że Jezus nas odkupił. Przyszedł, żeby oczyścić nasze życie z wszelkiego brudu. Amen? Dokonała tego Jego śmierć na drzewie krzyża. Gdy On umarł na krzyżu, wraz z Nim Ty zostałeś przybity do tego krzyża. Gdy On był przybity do drzewa krzyża, wraz z Nim przybite zostały wszystkie Twoje i moje grzechy. Wszystkie. Nawet te najgorsze. On więc spłacił cały nasz grzech, spłacił wszystkie nasze długi, jakie trzeba było, jakie my zaciągnęliśmy z powodu naszego grzechu. Wziął na siebie całe przekleństwo naszego życia. Między innymi wziął na siebie wszelką chorobę, wszelkie przekleństwo pokoleniowe, cokolwiek. Cokolwiek jest złem w życiu człowieka, On to wziął na siebie. Teraz, skoro On oczyścił świątynię, to ta nowa rzeczywistość po oczyszczeniu mówi nam o tym, co się stało, gdy Jezus zmartwychwstał. Tak jak na krzyżu Jezus załatwił problem naszego grzechu, tak przez zmartwychwstanie Jezus ustanowił nowy czas w dziejach ludzkości. Czas panowania Mesjasza, czas łaski. I dzisiaj jest ten czas. Dzisiaj jest czas łaski. Oznacza to, że jak Jezus przyszedł, aby dać tym ślepym wzrok, tym kalekim dać pełną, jak to się mówi, zdolność ruchową, żeby tych żebraków podnieść z tej nędzy, w której żyli, tym dzieciom dać radość i nadzieję i sens nowego istnienia, tak samo Jezus zmartwychwstał po to, żeby przynieść nową rzeczywistość do życia Twojego, Twoich sąsiadów, Twojej rodziny i wszystkich ludzi. Powiedzieliśmy sobie również w piątek bardzo ważną rzecz. W jaki sposób to, co Jezus zrobił na drzewie krzyża, staje się aktualne, mocne, skuteczne w naszym życiu? Dzieje się tak tylko wtedy, gdy utożsamiamy się z Jezusem. Czyli gdy zaczynamy wierzyć, że tam wraz z Nim na drzewie wisiał nasz stary, przeklęty człowiek, ten grzeszny człowiek, którym każdy z nas jest. Był. Znaczy, cała ludzkość jest grzeszna, a niektórzy już są wolni od tego, tak? A niektórzy jeszcze nie. Jezus umarł tam za wszystkich ludzi, ale nie wszyscy w to uwierzyli. W związku z tym nie wszyscy mają w tym udział. Pytanie, czy masz w tym udział? Możesz być dzisiaj wolny od każdego grzechu. Możesz być dzisiaj napełniony życiem Bożym. Możesz być dzisiaj uzdrowiony. Możesz dzisiaj mieć nadzieję i sens. Możesz mieć zabezpieczenie na wszystkie Twoje dni. Nie bać się ani kryzysu gospodarczego, ani żadnej suszy, ani żadnego trudnego czasu. Możesz to wszystko dzisiaj mieć pod warunkiem, że zaufałeś Jezusowi. Że utożsamiasz się z Nim w Jego śmierci. Że wierzysz w to, że tam na drzewie wisiałeś Ty wraz z Nim. I teraz, gdy Jezus powstał z martwych, my również musimy się utożsamiać z Jego zmartwychwstaniem. Czy się identyfikujesz z Nim w tym, że i Ty powstałeś z martwych? Ja? Przecież ja ciągle żyję. Oczywiście. Bo nie mówimy tutaj o powstaniu z martwych w ciele. To się dokona na koniec, jak Chrystus powróci i będzie czas sądu ostatecznego. Mówimy tutaj o tym, czy twoje wnętrze, twój wewnętrzny człowiek dzisiaj już jest nowy. Ponieważ Jezus zmartwychwstał po to, aby dać ludziom nowe serca, nowe wnętrze, co miało zmienić ich sposób życia, sposób myślenia tutaj na ziemi, a następnie zaowocować tym, że gdy On powróci, to wzbudzi z martwych również nasze ciała. I w ten sposób będziemy w całej pełni zbawieni. Oczyszczenie świątyni miało na celu oczyszczenie naszej duszy z grzechów. Ale zmartwychwstanie jest sygnałem dla naszych ciał, że dzisiaj jest dla ciebie dostępne zdrowie, a w przyszłości, w wieczności będziesz wzbudzony z martwych w taki sam sposób jak Jezus, czyli w takim samym ciele jak Jezus. To jest ciało, które nie zna przestrzeni, nie zna czasu, nie jest ograniczone do trzech wymiarów, nie jest fizyczne. To jest niesamowite. Pozwólcie, że nie będę dzisiaj mówił o zmartwychwstaniu ciał, bo to jest dopiero przed nami. Chciałbym się skupić na tym, że gdy Jezus zmartwychwstał, tak naprawdę przyniósł już dzisiaj, już teraz do nas czas mesjański. Jego czas łaski już się rozpoczął. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus przyszedł i już ustanowił Królestwo Boże na ziemi. Gdzie? Nie w Australii, a nie na Antypodach, nie na Karaibach. W sercach ludzi. Już dzisiaj każdy człowiek może mieć udział w Królestwie Bożym, jeżeli odda swoje życie Jezusowi. Już dzisiaj. Ale co to znaczy, że dzisiaj chcę mieć udział w Królestwie Bożym? Na czym to polega, że będę miał w tym udział? Znów, musimy odwołać się do tego, co Jezus zrobił w świątyni. Oznacza to, że rzeczywistość twojego serca, twojego wnętrza się zmieni. Zniknie wszelkie przygnębienie, wszelka depresja, wszelki strach. W zamian za to zagości w tobie pokój. Pokój. Pokój przewyższający wszelkie zrozumienie. Rozumieją to, co teraz mówię, szczególnie ci, którzy dzisiaj w nocy nie spali, bo się stresowali czymś, bo myśleliście o tym, a co będzie z moimi dziećmi, a czy mnie nie wyrzucą z pracy, a czy będzie dobrze za miesiąc, a czy zrobię plan za miesiąc, a czy mój szef będzie mnie za miesiąc trzymał w pracy, czy mnie wyrzuci. Czy ktoś z was wie, o czym ja mówię? Macie po nocach takie tematy? Nie? Chwała Bogu, tu jeden wolny już. Halleluja. Witaj w klubie. Ludzie się stresują mnóstwem rzeczy. A dlaczego mnie obgadują? A dlaczego robią to czy tamto? A co to będzie? A jak to będzie? A na kogo wyrosną moje dzieci? Szał można dostać. Jeszcze czasami inni dokładają do pieca. Chcę ci powiedzieć, Jezus przyszedł po to, żeby cię uwolnić z tego. Żebyś żył w pokoju. Ale to nie koniec. Jeżeli przychodzi do ciebie Królestwo Boże, to Bóg otwiera ci drogę do życia wiecznego. Co to znaczy? Oznacza to, że otrzymujesz życie Boga do swojego serca. Tak? To jest bardzo ważne. Życie wieczne to jest taki rodzaj życia, którego nie ma nic tutaj na ziemi. Tu na ziemi wszystko jest skończone. Ma swój kres. Natomiast życie wieczne oznacza istnienie, trwanie na wieki w sposób nieskończony. To jest w ogóle niewyobrażalne. I teraz Bóg istnieje bez początku i bez końca. I On teraz ten rodzaj życia daje każdemu, kto zechce przyjąć od Niego ten dar. Wyobrażasz sobie rzeczywistość istnienia na wieki? Ja kiedyś próbowałem to sobie wyobrazić i mówię, wow, to jest nieskończona. Tak, matematycznie ta odwrócona ósemka. To wykracza poza moje zrozumienie. Ale co więcej, to życie, gdy Królestwo Boże przychodzi do ciebie, to życie staje się częścią ciebie. Ono staje się częścią twojego wnętrza. A to oznacza, uwaga, w tym życiu, w wiecznym życiu nie ma ani chorób, ani przekleństwa, ani zła, ani niczego, co jest zbrukane grzechem tego świata. I ten rodzaj życia Bóg ci daje. Wow! To znaczy, że co? To znaczy, że jak cię dzisiaj boli kostka, to ty, mając swoje to życie w sobie, możesz powiedzieć, a ja się nie zgadzam z tym bólem i teraz ten ból ma być zastąpiony życiem. ono we mnie jest, więc ta kostka ma być zdrowa. Pastorze, no ładnie ty dajesz do pieca. Fantasmagorie jakieś. Nie. Nie. To jest tylko kwestia tego, co poznałeś, w co wierzysz, jak daleko zrozumiałeś Królestwo Boże. To jest tylko kwestia zrozumienia pewnych spraw. Dlaczego? Zadam wam takie proste pytanie. Czy dla ludzi w średniowieczu komputer był dostępny? Który powiedział? Super. Dlaczego nie był dostępny? Bo jeszcze nie poznali, że istnieje coś takiego jak półprzewodniki. Tak, nie poznali technologii odpowiednich. To jest kwestia zrozumienia pewnych rzeczy. A że człowiek jest z natury konserwatywny, nie lubi zmian. Więc te zmiany idą bardzo powoli. Ale chcę was zapewnić, gdyby ludzkość odrobiła lekcję, tak powiedzmy sobie, od pierwszego do dziesiątego wieku, to w średniowieczu, chociaż średniowiecze liczy się mniej więcej od szóstego wieku, tak? Tak, siostro historyczko? O, różnie bywa, dobrze. No więc od szóstego wieku. Więc gdyby oni odrobili wcześniej lekcję, to już w dziesiątym wieku stać ich by było na zbudowanie komputera, bo to jest dokładnie ta sama ludzkość, co dzisiaj, tak czy nie? Ta sama, co do rodzaju, ta sama. Co do zdolności umysłowych, ta sama. Mózg zbudowany... Nasz mózg i mózg ludzi w średniowieczu był dokładnie tak samo zbudowany. To jest kwestia poznania. Ty dzisiaj po prostu nie wiesz, że coś takiego istnieje. A wiecie, kto jest największym konserwatystą w tym świecie? Chrześcijanie, religijni ludzie. I nie mówię tutaj chrześcijanie w sensie narodzonych na nowo chrześcijan, tylko chrześcijanie w sensie ogólnej populacji rozumianej w kategoriach socjologicznych. Religijni ludzie, muzułmanie są bardzo konserwatywni, judaizujący Żydzi również są strasznie konserwatywni. Dlaczego? Ponieważ oni myślą, że oni już wszystko wiedzą. Wiecie, gdy zacząłem czytać Biblię, stwierdziłem, wow, życia mi nie starczy, żeby zrozumieć to wszystko. No będę czytał. I zacząłem czytać regularnie Biblię. Kto z was regularnie przeczyta Biblię w ciągu roku całą? Od deski do deski, ręka w górę. Zacznijcie od dzisiaj. Postaw sobie za cel przeczytać Biblię od deski do deski, od rodzaju 1 do objawienia 22, do końca, przez cały rok. Zrób sobie taki challenge, tak? Rzuć sobie wyzwanie. I przeczytaj raz, drugi, piąty, dziesiąty. Za dziesiątym razem stwierdzisz, wow, życia mało. To jedziesz dalej. Dlaczego? Dlatego, że Boża mądrość przekazana przez Boże Słowo jest niesamowita. I ja rozumiem, że są rzeczy w Królestwie Bożym, które ja ciągle muszę poznawać. Dlaczego taki wywód? Żebyście mi uwierzyli, że życie Boże, życie wieczne jest nam dane po to, żebyś był całkowicie zdrowy. Między innymi. Ty może dzisiaj jeszcze tego nie chwytasz. Ty może jeszcze dzisiaj tego nie masz, ale to nie znaczy, że tego nie ma. To nie znaczy, że tego nie ma. Najlepszą, fantastyczną ilustracją jest życie Jezusa. Tak czy nie? On był doskonałym objawieniem Królestwa Bożego. I teraz, gdy Królestwo Boże przychodzi do ciebie, więc masz życie wieczne, możesz być człowiekiem, który emanuje tym życiem. Tak naprawdę ta studnia życia jest w tobie. Co to dalej oznacza? Oznacza to, że zmieni się twój sposób myślenia. Twoja mentalność, twoje nawyki się zmienią. Lałeś żonę wcześniej? Teraz przestaniesz, jak przyjmiesz życie wieczne. Brałeś narkotyki? Teraz przestaniesz. Dlaczego? Bo życie, które jest w tobie, wyprze z ciebie te wszystkie brudy. Co więcej, czasami ludzie przyjmują Jezusa do serca, rodzą się na nowo i natychmiast Bóg ich z tego wyzwala. Czasami potrzeba na to trochę czasu, trzeba pewnej terapii, żeby zrozumieć, jak bardzo ważne jest, że mamy życie wieczne w sobie. Co więcej, będziesz mógł zwyciężać nad grzechem i śmiercią, bo Królestwo Boże jest czyste, jest święte. Więc będziesz mógł odpierać wszelkie ataki. Dostaniesz taką tarczę wiary, tak? I jak przychodzi coś do ciebie, to się przeciwstawisz temu tą tarczą, przyjmiesz to na tarczę, odrzucisz i idziesz dalej jako zwycięzca. Jesteś dzisiaj powołany do tego, żeby być zwycięskim nad grzechem. Jezus zwyciężył pokusy. Amen? Więc Jego życie jest w tobie. Oznacza to, że jesteś zaprogramowany, jesteś powołany do tego, żeby odpierać pokusy. Bo śmierć jest pokonana, grzech jest pokonany, diabeł jest pokonany. Wiecie, że chrześcijanie nie boją się ciemności? Niektórzy ludzie boją się zostać sami w domu. O, ciemno, bo coś puknie, coś stuknie. Od razu trzęsą się kolana. Luz, nie musisz się tego bać. Nie ma takiego miejsca. Ja o 12 mogę iść na cmentarz. W nocy o 12. Ja mieszkam koło cmentarza, więc niedaleko mam. My nie musimy się bać mocy ciemności. Ludzie się strasznie tego boją. Dlatego są zabobony. Stukaliście się jajkami dzisiaj rano? Wiecie, czemu to się robi? To poczytajcie. Niech was ręka boska broni przed oblewaniem się wodą jutro. Czemu? Dlaczego ludzie się oblewali wodą? Po to, żeby oczyścić kobiety, tak, bo z reguły mężczyźni kobiety oblewali, po to, żeby były czyste i po to, żeby były płodne. Dzięki. Ale to jest związane z kultem bóstw słowiańskich, z których wiele było kultem bóstw płodności. A i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Więc jesteśmy wolni od tego. Co więcej, Królestwo Boże przyszło do nas po to, żebyśmy się stali sprawiedliwi. Co to jest sprawiedliwość? Jest to zdolność stania przed Bogiem bez potępienia. Czyli nikt z ludzi nie może stanąć przed Bogiem i nie doświadczyć potępienia. Dlaczego? Ponieważ ciągle noszą na sobie brzemię grzechów, występków, które popełnili. I teraz, gdy Jezus zmartwychwstał po to, żeby Królestwo Boże przyszło do ciebie i abyś stał się sprawiedliwy, abyś mógł przyjść przed oblicze Boże i powiedzieć: tatusiu, oto jestem. I wiecie co? Dzięki temu, że jesteś usprawiedliwiony w Chrystusie, tatuś bierze cię w swoje ramiona i mówi: jesteś moim synkiem. Dlatego, że staliśmy się sprawiedliwi w Jezusie Chrystusie, dzisiaj możemy wołać do Boga, możemy Go usłyszeć, dlatego do Oliwii Bóg przemówił przez nadkrętkę, bo nagle przestała być niesprawiedliwa, a stała się sprawiedliwa. To jest bardzo ważne. Ludzie mówią czasami: modlę się i nic nie słyszę. Oczywiście, jesteś niesprawiedliwy, musisz się z Bogiem pojednać. Jak mam się pojednać? Uwierz w Jezusa, w to, że umarł i zmartwychwstał dla ciebie. Wtedy wchodzisz w społeczność z Bogiem. Coś wam powiem. Ja nigdy nie przychodzę do Boga bez Jezusa. Ja nie śmiem przychodzić bez Jezusa przed Boże oblicze. Dlaczego? Ponieważ bez Jezusa jestem brudny, skalany, jestem zerem. Ale gdy jestem w Nim, jestem godny, usprawiedliwiony, uświęcony. Bóg patrzy na mnie przez pryzmat swojego Syna i mówi: synku, witam cię. Jak dobrze, że jesteś. Wiecie, czasami Duch Święty do mnie mówi: hej, dawno ze mną nie rozmawiałeś, idź do kuchni, pomódl się. Więc idę i się modlę. I On tam na mnie czeka. I On zaczyna mówić. Dlaczego? Bo jestem sprawiedliwy. Dlaczego jestem sprawiedliwy? Bo Jezus usprawiedliwił mnie. To nie moje uczynki, nie moje zasługi, to tylko i wyłącznie to, co Jezus zrobił. Więc jeśli uwierzysz w Niego, stajesz się sprawiedliwy. I otrzymujesz Ducha Świętego. To jest coś niebywałego. Słuchajcie, dzięki temu, że Jezus umarł na drzewie krzyża i zmartwychwstał dnia trzeciego, Duch Święty został wylany i teraz ty możesz być pełen Ducha Świętego. To znaczy, że Boża obecność jest w tobie. Wiecie, co to znaczy? Że jesteś połączony z samym niebem. A jeśli jesteś połączony z samym niebem, to znaczy, że zdolności, możliwości wszechmocnego Boga są teraz podłączone do ciebie. Ja już się boję pomyśleć, co to znaczy. Bo to znaczy, że wszystko jest dla ciebie możliwe. Wszystko. Nie dlatego, że ty jesteś taki mocny, bogaty, taki wspaniały, przystojny, zgrabna. Nie. Dlatego, że jesteś połączony z Bogiem. Dlatego, że On mieszka w tobie, a ty wraz z Chrystusem ukryty jesteś w Nim. Co dla Kościoła, który w to wierzy, jest niemożliwego? Nic. Nic. No i czyż nie trzeba czasu, żeby to przemyśleć? Wiesz, to jest takie głębokie i wielkie, że wow, niesamowite. Ale najlepsze jest to, moi drodzy, że to jest nasza rzeczywistość. tam w świątyni to była rzeczywistość tych ludzi. Oni się cieszyli, oni się tym radowali. I teraz, dlaczego to jest takie ważne, co teraz do was mówię? Moi drodzy, zawsze przychodzi ktoś, kto mówi, a dlaczego to się, dlaczego ty w to wierzysz? Dlaczego oni to krzyczą? Dlaczego oni to robią? Dlaczego to i tamto? Co to ma znaczyć? Przychodzą panowie w pięknych szatach. Jak widzicie, ja nie mam koloratki i nigdy nie założę. Ślubowałem to. I mówią, a to jest niewłaściwe. Zobaczcie, do Jezusa też przyszli arcykapłani oraz znawcy prawa. Oburzali się na widok cudów, które czynił, tak, oraz dzieci, które wołały Hosanna synowi Dawidowemu. Oni powiedzieli, niech oni się zamkną, to jest niewłaściwe, nie możecie się tak cieszyć, nie możecie tego robić. Naprawdę? Dlatego mówią, w kościołach nie wolno tańczyć. Naprawdę? W kościołach nie można krzyczeć, a na stadionie można, o, stadion to jest przeklęte miejsce, ale kościół to jest święte miejsce. Naprawdę? Ja ostatnio widziałem mszę świętą na stadionie. To co, to jest przeklęte miejsce czy święte? Nie ma takiego miejsca, które by było przeklęte. W kościele masz uzewnętrzniać wszystko to, co jest w twoim sercu. Uważaj oczywiście na innych, bo jak tańczysz, to uważaj, żebyś kogoś tam nie potrącił, nie nadepnął, nie wyłupił mu oka, ale bądź autentyczny. Jak chcesz zatrzymać radość kogoś, kto doświadczył dotyku Bożego? Religijnymi nakazami? A przecież kościół, czyli zgromadzenie ludu Bożego, to jest to miejsce, w którym ludzie najbardziej powinni to odczuwać, tak czy nie? Więc tutaj powinna być radość, szczęście, euforia, energia, tak czy nie? Tak jak w tamtej świątyni. I to jest nasza rzeczywistość. Jezus zmartwychwstał, nastał czas mesjański, więc teraz mamy czas radości i szczęścia. I nie dlatego, że dzisiaj mamy Wielkanoc. Za miesiąc też to będzie, za pół roku też to będzie. To jest nasza codzienność. Amen? Niesamowite. Więc teraz możemy biegać jak dzieci i wołać: Jezu, dałeś nam zbawienie. Halleluja. Jezus zmartwychwstając odbudował dom Boży. Przywrócił Boży porządek, a domem Bożym my jesteśmy. Tak jak mówi list do Hebrajczyków. Więc żyj w nowym porządku. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wyszli stąd pozamiatani. Żebyśmy mieli dobry, Boży porządek w sobie. Ja wiem, że może dla niektórych z was to, co słyszycie, to jest po raz pierwszy. Ale fajnie, że jesteście i że to możecie słyszeć. Zapewniam was, to ma moc zmiany życia. Być może ktoś z was już to słyszał, ale twoje życie wcale nie przypomina tej euforii mesjańskiego czasu. Chcę ci to powiedzieć teraz z pełną odpowiedzialnością. Od dzisiaj możesz to mieć. Od dzisiaj może być pełen radości, pełen entuzjazmu, pełen tej euforii dotyku Bożego, które wywołuje dotyk Boży. Od dzisiaj możesz chodzić w uzdrowieniu, w pokoju, w sprawiedliwości. Wszystko jest kwestią, czy uwierzysz w to, co Jezus zrobił, gdy zmartwychwstał. To nie ma nic wspólnego z jajkiem. To ma coś wspólnego z dynamitem. To jest wybuchowa mieszanka. To zmienia życie. To jest niesamowite. Pytanie tylko, czy tego chcesz? Bo tak jak powiedzieliśmy sobie wczoraj, wszystko, co Bóg zrobił i wszystko, co Bóg nam daje, jest ofertą. Bóg już to ma, Bóg już to dla ciebie przygotował, ale czy skorzystasz z tej oferty, to twoja wola. Bowiem z każdą ofertą można zrobić dwie rzeczy. Przyjąć albo odrzucić. Oto Jezus dzisiaj stoi i mówi: mam dla ciebie nowe życie. Chcesz? Czy chcesz nowego życia? Ty dokonujesz wyboru. Czy chcesz nowego życia w całej pełni, a więc zbawienie i duszy, i ciała, a więc euforii, radości, pokoju, sprawiedliwości, zrozumienia, mądrości, mocy, dlatego że jesteśmy też Kościołem powołanym do tego, żeby chodzić w mocy, a więc leczyć chorych, uzdrawiać ich, wyganiać demony, wzbudzać zmartwych. To jest nasze powołanie. Czy też wolisz na przykład połowę tego nowego życia? Zgadzam się na tą część warunków, a na tą się nie zgadzam. Wiecie, czasami jak wypełniacie jakąś ankietę, to macie takie kwadraciki i musisz zahaczyć, czy zgadzasz się na przetwarzanie danych, czy tak, wiecie, o czym mówię. Możesz zaznaczyć jeden kwadracik, możesz zaznaczyć wszystkie, ile chcesz. Tylko wtedy nie obruszaj się na tych, którzy zaznaczyli wszystkie i mają już wszystko. Nie mów, że są zwiedzeni, że coś tam. Nie, ty zaznaczyłeś tylko 2 kwadraciki i oni całe 10. Więc oni mają dużo, ty masz 2. Tak? Nie obrażaj się na nich. To twój wybór. Czy bierzesz wszystko? Czy bierzesz wszystko?